16 lipca 1936 roku, a więc dokładnie 90 lat temu, doszło do katastrofy lotniczej, w której zginął generał Gustaw Orlicz Drescher, jedna z najbarwniejszych postaci dwudziestolecia międzywojennego, dowódca pułku ułanów Legionów Piłsudskiego, bohater wojny z bolszewikami 1920 roku, człowiek nietuzinkowy. Jaką drogę wojskową przeszedł Gustaw Orlicz Drescher? Dlaczego cieszył się niesłabnącym, niegasnącym zaufaniem marszałka Józefa Piłsudskiego? Czym ujmował kobiety? I wreszcie, czy budziło w latach 30. kontrowersje ten wypadek, do którego doszło i który okazał się śmiertelny? O tym i nie tylko o tym będziemy rozmawiać dzisiaj w programie Historia toczy się dziś. Krzysztof Świątek, serdecznie Państwa zapraszam i witam serdecznie gościa programu, a jest nim pan pułkownik, profesor Juliusz Tym z Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry, panie pułkowniku.
Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry Państwu.
Panie pułkowniku, panie profesorze, zacznę od takiego akcentu, może nie stereotypowo, ale jak się ogląda dzisiaj zdjęcia Gustawa Orlicz Dreschera, to widać, że ten wojskowy wiedział, po co się nosi mundur i jak się nosi mundur.
Zdecydowanie tak. No, można powiedzieć, że to był urodzony żołnierz, aczkolwiek początki jego drogi życiowej w ogóle na to nie wskazywały.
No właśnie, on właściwie mógł zostać prawnikiem.
Prawnikiem,
z rodziny ekonomistą, z rodziny prawniczej, prawda?
Tak.
Ojciec chyba tak trochę go kierunkował, on zresztą zaczął studia prawnicze.
Oczywiście, na Uniwersytecie we Lwowie.
Tak jest. No i właśnie, co się stało?
No, wybuchła pierwsza wojna światowa. To się stało. Natomiast jego droga do wojska bardzo nietypowa. Pamiętajmy, że to jest oficer Legionów Polskich, natomiast początki jego przygody z ruchem niepodległościowym, za który po latach został odznaczony Krzyżem Niepodległości, to jest Związek Młodzieży Polskiej Z. To są organizacje, które sprzeciwiały się rusyfikacji prowadzonej przez rosyjskiego zaborcę. To jest udział w strajkach szkolnych. Ale generalnie to jest praca w organizacjach, które były skupione wokół ruchu narodowej demokracji.
No właśnie, bo można powiedzieć, pan profesor już o tym powiedział, że on zaczynał bardzo wcześnie. Znaczy pamiętajmy, że to są czasy, kiedy jest zabór rosyjski. No czasy takie, można powiedzieć, no nie za wesołe, takiego podcięcia w ogóle korzeni, próby rusyfikacji, odcinania korzeni polskości. No, a on jest niepokorny już jako gimnazjalista.
To nie są próby, to jest po prostu rusyfikacja. I młody Gustaw Drescher, wtedy jeszcze nie Orlicz, bo to ten pseudonim pojawił się dopiero w Legionach, jest jednym z najmłodszych, można powiedzieć, więźniów politycznych, ponieważ on został uwięziony przez władze rosyjskie jako uczeń 8 klasy szkoły powszechnej.
To w zaborze rosyjskim było możliwe?
W zaborze rosyjskim wszystko było możliwe. To nie było państwo prawa, w związku z tym takie rzeczy mogły się tam zdarzać. To nie był zabór pruski czy zabór austriacki, które były państwami prawa. Tamta cywilizacja to jest cywilizacja zupełnie innej strony tego świata, więc wszystkiego można się było spodziewać.
To się nie zmieniło chyba, tak może.
To się oczywiście nie zmieniło, bo taka jest natura tamtego państwa. Nieważne, czy tam rządzi car, czy pierwszy sekretarz partii komunistycznej, czy jeszcze jakiś inny dyktator. To jest po prostu dyktatura.
A co zrobił? Czym przeskrobał? Że...
No, uczestniczył w strajkach szkolnych. Oczywiście.
To już był aktywny,
nie był tylko takim szeregowym uczestnikiem, był organizatorem. No, później oczywiście jest nauka w gimnazjum, tam dalej uczestniczy w działalności niepodległościowej. A później zaczyna się jego przygoda ze studiami wyższymi.
A jeszcze, panie pułkowniku, jeszcze takie pytania a propos tych organizacji. Właśnie, bo pan powiedział, że związane z narodową demokracją. Jakie sobie te organizacje stawiają cele? Czy to są cele takie krótkookresowe, właśnie sprzeciw wobec rusyfikacji, samokształcenie, czy to są jednak cele bardziej wojskowe, powiedzmy, militarne?
Tam w ogóle nie ma elementów militarnych. Natomiast z tymi ruchami niepodległościowymi, które stawiały na kwestie militarne, mógł się zetknąć w momencie, kiedy rozpoczął swoje studia we Lwowie. Pamiętajmy, że maturę zdaje w roku 1907. ale to są wtedy początki tego typu działalności, która była prowadzona w zaborze austriackim przez Związek Walki Czynnej, na czele którego stał Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski. Oni się wówczas nie spotkali, a chwilę później, jeżeli można tak powiedzieć, Gustav Drescher wyjeżdża na studia do Leodium w Belgii, później studiuje również w Hawrze. A kiedy wraca w swoje rodzinne strony, to jest rok 1911 i za chwilę zostaje jako poddany rosyjski wcielony w charakterze tak zwanego jednorocznego ochotnika do 14 Mitawskiego Pułku Huzarów i w latach 1911-1913 odbywa służbę wojskową, a chwilę później już wybucha I wojna światowa i jako kandydat na oficera rezerwy zostaje zmobilizowany i trafia do swojego macierzystego pułku.
No i on jest wcielony do armii rosyjskiej.
Tak, jest wcielony do armii rosyjskiej i tutaj tym decydującym dniem to jest 14 sierpnia 1914 roku, kiedy po jednej stronie Nidy jest właśnie 14 Mitawski Pułk Huzarów Armii Rosyjskiej, wchodzący w skład rosyjskiej dywizji kawalerii, a po drugiej stronie tej rzeczki są strzelcy z oddziałów strzeleckich Józefa Piłsudskiego, które za miesiąc będą już pierwszym pułkiem piechoty Legionów Polskich. I wówczas, widząc po drugiej stronie żołnierzy, którzy mają orzełki na maciejówkach, Gustav Drescher decyduje się zdezerterować i w trakcie wymiany ognia pomiędzy dwoma przeciwstawnymi stronami pokonuje na koniu Nidę i dołącza do oddziałów strzeleckich i nie wie, co się będzie działo. Jest dezerterem, w tym momencie jest dezerterem z armii rosyjskiej, ma najniższy stopień oficerski, nie wie, co go spotka po tej drugiej stronie, zgłasza chęć służby w oddziałach piechoty i w trakcie rozmowy z Józefem Piłsudskim, która ma miejsce 3 dni po tejże dezercji, to Józef Piłsudski decyduje, że Orlicz, bo już wówczas przyjął taki właśnie pseudonim, będzie służył w kawalerii. W tym małym oddziale Władysława Beliny Prażmowskiego, którego pierwszych 7 żołnierzy, słynna 7 Beliny. Można powiedzieć, że 7 Beliny była w II Rzeczpospolitej tak popularna, jak 7 Wspaniałych, czyli mówimy tu o amerykańskim westernie z ubiegłego wieku. Oczywiście nie o tym remake'u sprzed kilkunastu lat, tylko o tej prawdziwej Magnificent Seven. No więc 7 Beliny to w II Rzeczypospolitej to było takie Magnificent Seven, ale Orlicz się oczywiście do tej 7 nie załapał. On jest 18 ułanem Beliny.
A też wysoko.
No tak, w tej numeracji w starszeństwie pułku późniejszego, pierwszego pułku ułanów Legionów, a jeszcze później pierwszego pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, który jakby nawiązywał, dla którego pierwszy pułk ułanów Legionów był antenatem, no to się liczyło.
Pan profesor tutaj już nakreślił to, tak narysował nam tę scenę tej dezercji, tej jakby przejścia na stronę Legionów Piłsudskiego, ale jeszcze mówi się o tym, tak niektóre źródła podają, że jeszcze będąc w tej armii rosyjskiej, on był świadkiem rozstrzelania Polaków, że to stanowiło wstrząs dla niego. I
tak, też... ale to był bezpośredni powód jego decyzji o dezercji. Mhm. Więc to nie było w trakcie pokojowej służby, tylko już w czasie I wojny światowej, kiedy żołnierze rosyjscy wzięli do niewoli polskiego skauta, który prowadził działania rozpoznawcze na rzecz oddziałów strzeleckich. I rzeczywiście ten młody człowiek został rozstrzelany. Świadkiem tego był Orlicz i to był ten bezpośredni powód, z powodu którego podjął decyzję o dezercji.
No i jakim jest kawalerzystą?
Bardzo dobrym kawalerzystą, ponieważ co by nie mówić o tej armii rosyjskiej, to ta kawaleria rosyjska była dobra. Może częściowo była też dobra, dlatego że To jest swego rodzaju fenomen. Kawaleria rosyjska po wojnie polsko-rosyjskiej w latach 1830-1831 przejęła bardzo dużo wzorców z polskiej kawalerii, które były tam w sposób nieświadomy po prostu kontynuowane. Głównie to dotyczyło tego zakresu między innymi tak zwanej małej służby, czyli tego codziennego rzemiosła wojskowego, również podejścia do koni. W związku z tym w oddziale kawalerii legionowej Władysława Beliny-Prażmowskiego Gustaw Orlicz-Drescher jest oficerem, jedynym oficerem, który ma doświadczenie wojskowe, ponieważ pozostali to są ochotnicy bez jakiegokolwiek doświadczenia wojskowego, więc on ma zupełnie inne spojrzenie na te kwestie i bardzo szybko staje się jednym z najważniejszych oficerów tego szwadronu, za chwilę dywizjonu, a jeszcze później pułku. W pułku jest dowódcą jednego z dwóch dywizjonów. Cztery szwadrony, każdy dywizjon po dwa szwadrony. On jest dowódcą jednego z tych dywizjonów, ale nieformalnie jest traktowany przez żołnierzy jako zastępca dowódcy pułku. Aczkolwiek z Beliną Prażmowskim nie jest mu do końca po drodze i to parę lat później gdzieś tam zaowocuje pewnego rodzaju konfliktem między nimi.
On jest wtedy bardzo młodym człowiekiem, prawda?
Oczywiście, ale proszę pamiętać o tym, że cechą charakterystyczną II Rzeczypospolitej była młodość.
Bo właśnie ja chciałem pana zapytać, jako też wojskowego, pan jest oficerem wysokiego stopnia, jest pułkownikiem, więc pan pewnie zna odpowiedź na takie pytanie, chociaż to trzeba patrzeć też historycznie właśnie na drogę Orlicz-Dreschera. No jak się zostaje generałem w wieku 34 lat?
No tak samo jak się zostaje pułkownikiem w wieku lat 29.
Ale to było powszechne, czy to jednak był ewenement też, jeżeli chodzi o tamte czasy?
O tamte czasy to był ewenement, natomiast... Jeżeli sobie popatrzymy na dzisiejsze izraelskie siły obronne, to tam działa to bardzo podobnie. Trzeba pamiętać o tym, że Izrael bardzo dużo czerpał z tradycji II Rzeczypospolitej i również tutaj uznano, że lepszym żołnierzem będzie człowiek młody. Lepiej, kiedy bardzo szybko zacznie zdobywać to doświadczenie. Natomiast proszę pamiętać o tym, że dzisiejszy 30-latek to jest zupełnie inna postać niż ten 30-latek z tamtego okresu. W momencie, kiedy Polska odzyskuje niepodległość w 1918 roku i już wtedy major Gustaw Orlicz-Drescher rozpoczyna formowanie pułku kawalerii, który później będzie nosił nazwę pierwszego pułku szwalozerów Józefa Piłsudskiego, to już jest w pełni dojrzały człowiek. Te doświadczenia z okresu dzieciństwa, właśnie ta działalność niepodległościowa, stawianie czynnego oporu przeciwko, czynnego i biernego przeciwko rusyfikacji, te wszystkie doświadczenia, studia w różnych częściach ziem polskich, ale nie tylko, bo również na zachodzie Europy, to jest przykład dużej mobilności społecznej. To wszystko ukształtowało młodego Gustawa Orlicza-Dreschera i w momencie, kiedy Polska odzyskuje niepodległość, to już jest całkowicie ukształtowany człowiek. I w momencie, kiedy on w roku 1919 awansuje na stopień pułkownika, mając lat 30, dzisiaj takie coś w Polsce nie jest możliwe. A wtedy było możliwe i w kawalerii mieliśmy przykłady właśnie takich młodych oficerów, z naszego punktu widzenia młodych, którzy wówczas stawali na czele pułków i świetnie sobie z tym zagadnieniem radzili. Gustaw Orlicz-Drescher nie był tutaj jedyny, bo dowódca słynnych ułanów jazłowieckich, pułkownik Konstanty Plisowski, słynny Plis, czy dowódca 15 Pułku Ułanów Poznańskich, podpułkownik Władysław Anders, to są rówieśnicy.
Czy to jest tak, że marszałek Józef Piłsudski jakby dojrzał właśnie Dreschera już wtedy i zobaczył właśnie, że to jest dowódca, też oficer z dużym doświadczeniem, że potrafi się właśnie wykazać i tu się jakby taka relacja nawiązała obopólna, bo mówi się o tym, że Drescher był do końca bardzo wierny marszałkowi, to też
to znalazł... był pretorianin marszałka.
Właśnie. I to się ta więź się zawiązała wtedy właśnie, w tych czasach jeszcze przed 18 rokiem?
Tak, ja myślę, że to pierwsze spotkanie 17 sierpnia 1914 roku, to był ten błysk właśnie, tak. To się wtedy zdarzyło. To jest tak, jak Wieniawa napisał, że znalazłem swojego wodza. To myślę, że Gustaw mógł pomyśleć podobnie, natomiast no, nigdy tego nie zapisał, ale jakby jego późniejsza cała droga życiowa o tym świadczy.
Czyli można powiedzieć, że było ich dwóch, właśnie Wieniawa Długoszowski i Orlicz-Drescher, jako takich dwóch najwierniejszych z wiernych, bez względu na wszystko, i do których Piłsudski miał zaufanie?
Bardzo być może i bardzo często się mówi, że o Wieniawie mówiono, że pierwszy ułan Rzeczpospolitej, a Wieniawa mówił, że nie. Że pierwszym jest Gustaw Orlicz-Drescher. I miał rację.
Mówi się też o tym, że właśnie w listopadzie 18 roku, no bo tu jeszcze był ten etap kryzysu przysięgowego i tutaj właściwie ta sama postawa jak Piłsudskiego Orlicz-Dreschera, ale że już wtedy powierza mu też taką misję objęcia władzy w hełmie i przyłączenia do Rzeczpospolitej, czyli już wtedy ma zaufanie.
Wtedy nie Piłsudski, bo Piłsudski dopiero wraca z Magdeburga, tę decyzję podejmuje Edward Śmigły-Rydz. Mhm. Natomiast jeszcze w Legionach Piłsudski różnego rodzaju misje o takim charakterze bardziej politycznym czy związanym z polityką powierzał Drescherowi. To była chociażby kwestia organizacji zaciągu do Legionów w rejonie Częstochowy, czyli o tym rejonie, który z racji zamieszkania Drescher dobrze znał. I jakby znał tę drugą stronę polityczną, czyli tą, powiedzmy, zwolenników narodowej demokracji, a niekoniecznie tych ruchów niepodległościowych, które rozwijały się w zaborze austriackim. Więc tutaj z tej misji Gustaw Orlicz-Drescher zupełnie dobrze się wywiązał wówczas.
Panie profesorze, życie polityczne w II Rzeczpospolitej jest właściwie też ściśle tak sprzęgnięte z życiem wojskowym. Znaczy mamy też wielu wojskowych, którzy pełnią najwyższe funkcje państwowe, no, na przykład ministrów. Tak? Mamy rządy, w których na przykład są pułkownicy. To nie jest żadnym ewenementem. I no, Józef Piłsudski też jest bardzo ważnym aktorem życia politycznego II Rzeczpospolitej.
I też jest ministrem,
był też premierem, prawda? Wybrali go na prezydenta, ale tej funkcji nie przyjął. Natomiast czy Orlicz-Drescher w ogóle jakoś w tych latach, mówię, do zamachu majowego, on uczestniczy w życiu politycznym, czy on się...
On w ogóle nie uczestniczy.
On się koncentruje na wojsku,
bo to jest
tak?
Urodzony żołnierz. Mhm.
Jak wygląda to do zamachu majowego, jego droga wojskowa jeszcze?
Tu trzeba powiedzieć, że w trakcie wojny z bolszewicką Rosją w latach 1918-1920 Drescher zrobił błyskawiczną karierę. Tak jak już wspomniałem, jest organizatorem i pierwszym dowódcą pierwszego pułku szwależerów Józefa Piłsudskiego, ale w tym gorącym okresie lata 1920 roku zostaje dowódcą brygady jazdy, a kiedy okazuje się, że tym dowódcą brygady jest bardzo dobrym, no to już w sierpniu, konkretnie 14 sierpnia, zostaje mu powierzone dowodzenie tak zwaną północną dywizją jazdy w składzie 5 Armii. Można powiedzieć, że dowodzona przez niego dywizja uratowała 5 Armię, ponieważ kiedy 5 Armia walczy z głównymi siłami sowieckiej 4 Armii, to część tych dywizji tego Sowieckiego Związku Taktycznego, której udało się dotrzeć dalej na zachód, w rejon Brodnicy, w rejon Nieszawy, gdzie sforsowała Wisłę, zaczyna się wycofywać i 18 sierpnia zagrożone są tyły 5 Armii. Bój pod Płońskiem, kawaleryjski bój, to jest bój z odwróconym frontem. Polscy kawalerzyści patrzą na zachodzące słońce, ponieważ są zwróceni twarzą na zachód, a nie na wschód, ponieważ to z zachodu podchodzą oddziały sowieckie, które usiłują się przebić na wschód. Więc tutaj błyskawiczna kariera właśnie w tymże okresie. To skutkuje tym, że w 1921 roku, kiedy nagle, jak to on określił Wieniawa, nagle wybucha nam pokój, Orlicz-Drescher zostaje inspektorem jazdy numer 2 w Warszawie, a po reorganizacji kawalerii w 1924 roku już jako generał brygady na początku czerwca obejmuje dowodzenie drugą dywizją kawalerii, której dowództwo i sztab znajduje się w Warszawie. Z tego powodu nigdy nie trafił do wyższej szkoły wojennej. On dopiero w 1924 roku ukończył pierwszy kurs Centrum Wyższych Studiów Wojskowych. To była taka forma kształcenia wojskowego dla wyższych dowódców wojskowych. I Orlicz-Drescher ubolewał zawsze, że nie mógł kończyć normalnych studiów dla oficerów dyplomowanych w wyższej szkole wojennej, ponieważ wydarzenia wojenne wyniosły go już na tak wysokie stanowiska, że marszałek uznał, że nie musi go wysyłać do wyższej szkoły wojennej. Natomiast Drescher zawsze mówił, że jemu tego brakowało. To powodowało, że jakby jako ambitny oficer przez całą swoją służbę wojskową już w tym okresie pokojowym bardzo intensywnie się dokształcał. Po prostu poprzez samokształcenie. Miał świadomość tego, że jednym z najważniejszych elementów, który tworzy autorytet dowódcy wojskowego, jest wiedza. To nie tylko kwestia charyzmy, umiejętności porwania do czynu swoich podkomendnych, jak to się ładnie mówiło w II Rzeczpospolitej, ale przede wszystkim właśnie wiedza jest podstawą postawy oficera. W związku z tym Gustaw Orlicz-Drescher był również przykładem tego, jak oficer powinien kształcić się w okresie pokoju.
Jeszcze wracając do wojny z bolszewikami, to on zostaje ranny, prawda? W tym...
Nie jeden raz, tak.
Jeden raz.
Tak, bo to jeszcze są walki, wcześniej walki z Ukraińcami, później dopiero z bolszewikami, więc kilka razy ranny w trakcie wojen o niepodległość i granice. No i też niesamowita postać, ale w kawalerii jest taka zasada, że dowódca jest zawsze z przodu. W związku z tym Gustaw Orlicz-Drescher dał się poznać jako taki oficer, który nie cofa się przed przeszkodą wodną i prowadzi swój pułk jako pierwszy. Więc raz mamy forsowanie Bugu pod ogniem nieprzyjaciela pod Kostynopolem, to są walki z Ukraińcami, ale ta historia potem powtarza się, kiedy zdobywa dla swojego wodza Wilno w kwietniu 1919 roku, gdzie zostaje przez ogień sowieckiej broni maszynowej odcięty na prawym brzegu Willi w rejonie Zielonego Mostu i wpław wraca do swojego pułku. Także bardzo, bardzo dzielny oficer, będący takim przykładem dla swoich szwoleżerów, jak należy postępować na polu walki.
Czyli można powiedzieć, że jeżeli on daje sam przykład swoim podkomendnym, to budził respekt, budził też szacunek. Nie można było powiedzieć właśnie, że zasłania się, bo był na czele i wielokrotnie dał dowód swojej odwadze. Czyli rozumiem, że...
A przy tym taki absolutna zimna krew, umiejętność oceny ryzyka.
Podejmowania decyzji.
Oczywiście, że tak. Bardzo decyzyjny w kawalerii nie ma miejsca na niedecyzyjnych oficerów. Tak, tacy się nie zdarzali w kawalerii, a jeżeli się przypadkiem trafili, to bardzo szybko byli usuwani. Ale właśnie zimna krew. To pierwszy bój szwoleżerów 10 grudnia 1918 roku pod Dołchobyczowem, kiedy kombinowany szwadron szwoleżerów zostaje zaatakowany na miejscu postoju, no i któryś z oficerów młodszych daje komendę, żeby osiodłać konie, po czym biegnie zameldować to Drescherowi. Drescher, mimo tego, że już słychać odgłosy walki, goli się spokojnie, bo jest poranek, i na informację, że konie są osiodłane, a kto kazał osiodłać? Proszę rozsiodłać, bo jak będzie rozkaz, to osiodłamy.
Powinno być, tak.
Tak, ale właśnie taka zimna krew, to inny z wybitnych oficerów kawalerii, pułkownik Stanisław Królicki, powiedział, że żołnierz musi widzieć spokój dowódcy w walce. I Drescher taki był. Zresztą nawet wystarczy popatrzeć na jego zdjęcia. widać wyraźnie, że to jest facet, który po prostu do końca tą zimną krew trzyma.
Dlatego od tych zdjęć zacząłem właśnie, bo tu widać taką pewną godność właśnie oficera, generała, takiego wojskowego, który właśnie wie, jak nosić mundur, wie, jak podejmować decyzje, wie, jak rządzić pod komendnymi. Tutaj te sytuacje, które pan profesor przytoczył, są tego dowodem. Przytacza się też taką sytuację, już przechodzę do listopada 1925 roku, kiedy jest taka uroczystość celebrowania rocznicy uwolnienia marszałka Piłsudskiego z Magdeburga, że wtedy Orlicz-Drescher wygłasza takie płomienne przemówienie, w jakiejś mierze odnoszące się do sytuacji pewnego chaosu politycznego też, ale pewnie i wojskowego w tamtym czasie. W jakiejś mierze zachęca, te słowa są zachętą dla marszałka, żeby wkroczył do akcji. Mówi się, że to wtedy mógł być też taki przełom myślowy marszałka, który dojrzewał do tego, że być może trzeba dokonać przewrotu wojskowego.
Mogło tak być.
Mogło tak być.
Mogło tak być.
Czyli tej inspiracji nie należy się, od tej inspiracji się nie należy odżegnywać.
Absolutnie nie. Mhm.
No dobrze, a jaka jest rola właśnie Orlicz-Dreschera w czasie zamachu majowego? No jest bardzo wierny.
Dowodzi wojskami marszałka Józefa Piłsudskiego.
I nie ma żadnych
wątpliwości? To, że padają, że żołnierze polscy strzelają do siebie, dla marszałka jest to olbrzymi szok. To jest bardzo silne emocjonalne przeżycie dla marszałka. Myślę, że nigdy nie brał tego pod uwagę. W moim przekonaniu marszałek był pewien, że sama demonstracja siły wystarczy, żeby osiągnąć cel. Tak się nie stało i w momencie, kiedy te strzały padają, kiedy po obu stronach mamy poległych i rannych, marszałek przeżywa bardzo silny kryzys psychiczny i tak naprawdę jedyną osobą, która wtedy podejmuje decyzję po stronie zamachowców, jest generał Orlicz-Drescher.
On nie ma żadnych wątpliwości. On chce być po stronie marszałka i uważa, że marszałek ma rację.
Tak, on już podjął decyzję.
Decyzję, która nie ma odwołania.
Bo jak się w wojsku podejmuje decyzję, to się potem konsekwentnie dąży do zrealizowania tego celu. Nie zmienia się decyzji.
Tak. Przywołuje się też taką sytuację, to profesor Marcin Kruszyński o niej mówił w jednym z takich podcastów, że podczas pogrzebu ofiar tego przewrotu majowego, marszałek zdecydował, że te ofiary były grzebane i z obu stron jakby podczas wspólnych uroczystości, jedna była taka duża uroczystość, że Orlicz-Drescher miał taką nieprzyjemną sytuację, kiedy jeden z wojskowych na jego oczach wyszarpał swoje odznaczenie.
Kapelan wojskowy był, tak.
Wyszarpał swoje odznaczenia wojskowe, bo nie chciał nosić takich samych jak Orlicz-Drescher. To historia, która się wydarzyła.
Tak. Tak.
Czyli miał też takie nieprzyjemne sytuacje już po tym przewrocie majowym.
Tak.
A jaka jest jego rola, czy jakie pełni funkcje już później, po 26 roku?
We wrześniu 1926 roku zostaje generałem do prac Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, ale jednocześnie dalej dowodzi drugą dywizją kawalerii. Jako generał do prac jest już w tej siatce inspektorskiej, a więc realizuje pewne przedsięwzięcia nakazane przez Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, czyli marszałka Józefa Piłsudskiego. To jest między innymi kierownictwo ćwiczeń, które są realizowane. Mówimy o dużych ćwiczeniach z wojskami, tak zwanych ćwiczeniach międzydywizyjnych. Jest dla ćwiczących bardzo trudnym kierownikiem ćwiczeń, tak bym powiedział. Trudnym dlatego, że jest niesamowicie wymagający, ale jest też bardzo sprawiedliwy. Aczkolwiek w tych tak zwanych omówieniach na gorąco, które się realizuje bezpośrednio po zakończeniu ćwiczeń, jego oceny często są druzgocące. Więc są tacy oficerowie, którzy czują się dotknięci jego opiniami, ocenami. Tutaj jednym z takich przykładów jest wtedy jeszcze nie generał, tylko pułkownik Władysław Anders, który jak również krótko po Drescherze został wyznaczony na stanowisko dowódcy brygady kawalerii. Ale na ćwiczeniach wystąpił jako dowódca lekkiego związku mieszanego. I po stosunkowo długim okresie pełnienia służby jako oficer sztabowy miał trochę problemów z dowodzeniem właśnie takim związkiem. No i Orlicz na koniec tego ćwiczenia mu to wszystko wytknął w formie, która Władysława Andersa nieco ubodła, tak, jeżeli można tak delikatnie powiedzieć. W związku z tym zdecydował się, że stanie do raportu służbowego do marszałka. Ale kiedy przybył do Warszawy, jego kolega, a późniejszy podkomendny z drugiego korpusu, Zygmunt Szyszko-Bohusz, który był pierwszym oficerem sztabu u Dreschera, pokazał mu pisemną opinię, jaką napisał Drescher na jego temat, to zrezygnował z tego zamiaru. Bo można powiedzieć, to była laurka.
Ciekawe,
tylko, czyli... że Drescher wskazał tam, że istnieją pewne słabości, ale z całą pewnością tak ambitny oficer jak Anders nadrobi te słabości. Bo one wynikają z tego, że zbyt długo pełnił służbę jako oficer sztabowy i nie miał kontaktu z dowodzeniem.
Czyli też taka właściwa taktyka, że podejścia do swojego kolegi w jakiejś mierze z wojska, że wytykam ci błędy w cztery oczy, nie to, że pisze jakiś raport.
Nie, to nie były cztery oczy, bo te omówienia, te omówienia były przy wszystkich, to wszyscy ćwiczący byli, wszyscy dowódcy, więc to...
No tak, ale nie gdzieś tam pokątnie, prawda, w raporcie, tylko
no właśnie nie, no to było prosto w oczy, to były bardzo często brutalne oceny, więc takie, a nie inne reakcje niektórych dowódców, niektórych oficerów. Natomiast to, co później zapisywał, no to był po prostu bardzo wymagającym, a jednocześnie bardzo sprawiedliwym oficerem.
Mówię też o tym, że...
Jeżeli chodzi o tą jego działalność jako generał do prac. No i w krótkim czasie, bo 4 lata później zostaje inspektorem armii i to również jest związane z awansem na stopień generała dywizji, ze starszeństwem z 1 stycznia 1931 roku, z tym, że prezydent zgodził się na nałożenie oznak stopnia jeszcze przed tą datą, czyli w grudniu 1930 roku. No wtedy była taka tradycja w wojsku, że oficerowie dostawali awanse jako prezent na Boże Narodzenie, jeżeli można tak powiedzieć, i mogli już świętować te święta Bożego Narodzenia w nowym stopniu, mimo tego, że starszeństwo zaczynało biec dopiero od 1 stycznia następnego roku.
To ładna tradycja.
Bardzo ładna.
Może należałoby też tak czynić, prawda?
Dzisiaj nie ma starszeństwa w stopniu w wojsku.
Ale może warto przywrócić.
No. Wiele rzeczy z tych przedwojennych dobrych warto by było przywrócić.
Panie profesorze, to jeszcze kwestia tego, że Orlicz Drescher ma też życie prywatne i to takie dosyć barwne. No jest chyba nawet często, można powiedzieć, na językach pewnie tego życia towarzyskiego, obyczajowego. Nie wiem, czy pan będzie chciał do tego odnieść, no ale trzeba tutaj dla pewnego porządku historycznego też powiedzieć, że ma dwie żony i też właściwie...
Ale nie jednocześnie.
Nie jednocześnie, ale co też nie jest ewenementem, jeżeli chodzi o życie obyczajowe II Rzeczpospolitej, że mężczyźni na przykład zmieniali wyznania po to, żeby poślubić drugie żony.
Ale proszę pamiętać o tym,
czego marszałek Piłsudski jest...
Ale wtedy nie ma ślubów cywilnych.
Nie ma ślubów cywilnych, tak. Mhm.
Więc żeby poślubić kolejną panią, to trzeba było zmienić wyznanie. No i to się tak odbywało.
I tak się odbywało drugiej Rzeczpospolitej.
Tak, no takie były czasy.
To jeszcze jedna taka rola, bo jest wymieniane, że był szefem Ligi Kolonialnej. To w ogóle może niektórych zaskakiwać.
Od 1930 roku, czyli od tego momentu, kiedy jest inspektorem armii, jest prezesem Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej.
Bo Polska, miała kolonię.
Dzisiaj miała mieć. Dzisiaj mamy Ligę Morską, a wtedy to była Liga Morska i Kolonialna. No i ta idea posiadania kolonii była dosyć popularna.
Nie miała tych dwóch wysepek gdzieś tam w rejonie Ameryki Południowej?
Tak, no ale to nie...
Bieruch zrezygnował z tych wysepek.
No ale nie przesadzajmy, że to były kolonie. To kolonializm raczej kojarzy nam się z czymś innym. Mhm. Natomiast...
Były plany tego, żeby się rozwijać,
natomiast
tak?
Orlicz Drescher to nie był człowiek, który jak się za coś zabierał, to traktował jako kolejną, że tak powiem... No wizytówkę, którą będzie się mógł pochwalić. Nie. W związku z tym ta jego działalność społeczna jako prezesa Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej to nie był tylko taki kwiatek do munduru, On się bardzo w to zaangażował, aby wspierać tę organizację, a przede wszystkim wspierać edukację dotyczącą tego, że Polska jest państwem morskim, ale również rozwijać ruch młodzieżowy związany z żeglarstwem. Takie jedno z haseł to było, że Gdynia będzie pełna masztów. A to chodziło o to, że właśnie należy budować jachty, aby kształcić młode kadry morskie dla Polski. Więc między innymi wspierał harcerskie drużyny wodniackie, które posiadały własne żaglówki, małe jachty, tak? Ale również wspierał budowę tych dużych morskich jednostek żaglowych. Wtedy, kiedy rzucił to hasło, to w Gdyni cumowało 5 jednostek pływających, 5 żaglowców i łącznie to było 14 masztów na wszystkich z nich. Więc był bardzo aktywny na tym polu. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że oczywiście ta najważniejsza jego działalność to była działalność zawodowa, działalność wojskowa. A tutaj jako prezes Ligi Morskiej i Kolonialnej z jednej strony traktował to jako pewną funkcję honorową. Tej organizacji zależało, żeby mieć kogoś z bardzo ważnych postaci ówczesnego życia, może nie tyle politycznego właśnie, ale w ogóle życia publicznego w swoim zarządzie głównym i na czele tejże organizacji. Więc starał się również dobrze wypełniać obowiązki wynikające z powierzonego mu tego mandatu społecznego, tego zaufania członków tejże organizacji.
Śmierć Józefa Piłsudskiego 12 maja 1935 roku to jest dla Orange Dreschera odejście mentora, dowódcy, kogoś, kto go też prowadził w jakiejś mierze w tym wojskowym życiu. On też pełni rolę określoną podczas pogrzebu marszałka, tak, bo prowadzi kasztankę.
Nie prowadzi kasztanki.
To nie jest kasztanka, tylko...
On nie prowadził kasztanki, on jechał...
To jest mit.
Oczywiście, że tak.
Bo tak się
kasztanka
też
była prowadzona za trumną marszałka, natomiast on jest dowódcą całej uroczystości. Czyli on otwiera cały kondukt pogrzebowy i w Warszawie, i Krakowie. I z całą pewnością było to dla niego bardzo, bardzo ważne przeżycie, bo odchodził ktoś, kto był dla niego absolutnym autorytetem. A z drugiej strony myślę, że miał świadomość tego, że marszałek odchodzi, tylko to oczywiście była tajemnica Poliszynela, o tym się nie informowało opinii publicznej. Natomiast z racji wykonywanych obowiązków jako inspektor armii miał znacznie częściej możliwość kontaktu z marszałkiem niż inni generałowie. Proszę pamiętać, że inspektorów armii mieliśmy kilkunastu w tamtym okresie, ale też te możliwości kontaktu z marszałkiem były różne. Orlicz Dreszej z tej racji, że jest inspektorem w Warszawie, ten kontakt i jest jednym z tych zaufanych generałów marszałka, miał po prostu ten kontakt, mógł mieć częstszy.
Tu panie profesorze, jeszcze pytanie, czy ten rok 1935, początki 1936 roku, to jest taki moment, kiedy już część tych oficerów, tych wojskowych wyższych stopni jest świadoma możliwego zagrożenia wojennego? Czy zachowały się jakieś materiały historyczne, które by dowodziły tego, że Orlicz Drescher na przykład był świadomy tego, że trzeba się szykować na potencjalną wojnę? Czy to za wcześnie jednak?
Nie, on akurat należy do tej wąskiej grupy, która ma świadomość. Trzeba pamiętać o tym, że Orlicz Drescher jest przez środowisko kawaleryjskie traktowany jako taki nieformalny inspektor kawalerii. Tak, bo inspektora kawalerii mieliśmy do roku 1926. Był nim generał Jordan Rozwadowski. Później takiego stanowiska w siłach zbrojnych nie ma. Natomiast to środowisko kawaleryjskie właśnie traktuje Orlicza Dreszera jako tego ułana, pierwszego ułana, czyli takiego nieformalnego inspektora kawalerii. Natomiast to dążenie Orlicza do doskonałości, do samokształcenia powoduje, że to jest oficer, generał, który ma bardzo szerokie horyzonty taktyczne, ale również widzi szeroko sprawy państwowe. To nie jest spojrzenie tunelowe z grzbietu końskiego. Więc pomimo tego, że był oficerem kawalerii, on cały czas dokształca się wojskowo i ma świadomość tego, że jego ukochany rodzaj broni za chwilę odejdzie do lamusa, jeżeli można tak kolokwialnie powiedzieć, że jest to rodzaj broni, który na nowoczesnym polu walki będzie anachroniczny. Ma świadomość tego, czym jest nowoczesna na tamte czasy broń pancerna i nowoczesne lotnictwo i obserwuje, jak te dwa rodzaje broni rozwijają się w innych państwach europejskich, w tym również u naszych sąsiadów, którzy są naszymi potencjalnymi przeciwnikami, czyli w Niemczech oraz w Związku Sowieckim. Z tego też powodu w wielu ćwiczeniach, które organizował jako inspektor armii, kwestia użycia związków szybkich, jak się wówczas mówiło, czy po prostu związków pancerno-motorowych oraz użycia lotnictwa jest bardzo silnie zaakcentowana. I między innymi przez ten pryzmat ocenia również ćwiczących dowódców. Czy ktoś jest nowoczesnym dowódcą, czy dostrzega te, można powiedzieć, nowinki na przyszłym polu walki, czy też marginalizuje te kwestie, jest po prostu oficerem czy generałem o konserwatywnych poglądach.
Czyli nie rozumie też przyszłości i tego, że, tak, że wojna może być toczona zupełnie na innych polach.
W związku z tym decyzja prezydenta Ignacego Mościckiego podjęta na początku lipca 1936 roku, zapewne pod wpływem pewnej rady ze strony nowego generalnego inspektora sił zbrojnych, czyli marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, o tym, że to właśnie generał Gustaw Orlicz-Drescher ma zostać inspektorem obrony powietrznej państwa, to nie był przypadek. Myślę, że marszałek Śmigły-Rydz miał świadomość tego, że jeżeli powierzy to stanowisko generałowi Orlicz-Drescherowi, to wszystko tam zostanie perfekcyjne, nie zorganizowane, przygotowane i wyszkolone. Ponieważ taki był ten inspektor armii.
Panie profesorze, to przechodzimy do katastrofy lotniczej, w której zginął generał Gustaw Orlicz-Drescher. Wokół niej jest być może kilka mitów, może pan te mity przetnie, może pan coś potwierdzi, no bo wskazuje się na to, że że Orlicz-Drescher wystartował, to jest oczywiście rejon Zatoki Gdańskiej, Gdyni Orłowo, wystartował w kierunku okrętu, o imieniu Piłsudski, którym jego...
Statku
pasażerskiego, którym wracała jego żona, między innymi była na pokładzie, żona Olga Elwira Stalińska. No i że chciał, tutaj są różne wersje, że chciał zatoczyć krąg i zrzucić wieniec z kwiatami na pokład, albo że chciał wylądować na wodzie, no i z tymi kwiatami się objawić jako witający już ją w kraju. Ile jest w tym mitów, legend, bo może te legendy krążyły i krążą po to, żeby właśnie też budować legendę samego Orlicz-Dreschera.
Zapewne tak jest. To był samolot RWD-9, więc jest to samolot, który posiada kabinę dla pasażerów. To nie jest samolot jedno- czy dwumiejscowy, mimo że wchodził w skład pierwszego pułku lotniczego, więc była to maszyna wojskowa. Na pokładzie generałowi jeszcze towarzyszyło dwóch innych pasażerów, czyli dwaj oficerowie. No, żadnych akrobacji tym samolotem robić nie można. Istnieje takie podejrzenie, że skoro ten samolot zatoczył koło wokół niemieckiego statku, który się znajdował wówczas na wodach Zatoki Gdańskiej, że prawdopodobnie ten sam manewr chciał również wykonać wokół wokół tego statku, na którym była, na pokładzie którego była jego żona, czyli MS Piłsudski. Trzeba jednak pamiętać, że RWD-9 nie posiadał silnika z dużym zapasem mocy, a rejon Zatoki Gdańskiej wtedy dla ówczesnych polskich samolotów był terenem dosyć zdradliwym, ponieważ od strony zachodniej jest zamknięty, tam na wysokości Gdyni jest zamknięty pasmem wzgórz, ale, że tak powiem, pomiędzy tymi wzgórzami wieją silne wiatry. One wieją czasami z zachodu, czasami od wschodu i tworzą się takie pasma, takie strugi, można by powiedzieć, że takie kolokwialnie przeciąg się robi nad wodą. No i tu zdaje się pewien błąd pilota, że właśnie dostał się w takie nieoczekiwane uderzenie wiatru, spowodowało, że ta maszyna, znajdując się nisko nad poziomem wód zatoki, po prostu została przez to uderzenie wiatru zepchnięta do morza. No a przy tej szybkości to już nie było możliwości wodowania, tym bardziej to był samolot, to nie był wodno-samolot, tylko to był samolot, który miał lądować na lotniskach. On wystartował z Grudziądza, a lądować miał na ówczesnym lotnisku w rejonie Rumi. Więc tak wyglądają prawdziwe kwestie związane z tą katastrofą.
Czy ktokolwiek wtedy się dopatrywał jakichś takich możliwych, nie wiem, prób ewentualności zamachu?
Nie, nie.
Nie było w ogóle takiej ewentualności brania. Nikt tego nie rozważał, nikt takiej tezy nie wysuwał.
Nie.
To jeszcze chciałem, panie profesorze...
To nie te czasy.
No tak, no ale jednak mimo wszystko zginął bardzo wysoki jego szczebla wojskowy, prawda, znana postać, więc zastanawiałem się też, czy może taka ewentualność była brana pod uwagę. To jeszcze kwestia na koniec może pogrzebu, bo to była jednak bardzo duża manifestacja, jak można przeczytać w źródłach historycznych. Z uroczystości wziął udział prezydent Muślicki, wziął udział także Rydz Śmigły, ale była też kontrowersja, że
tak, właśnie proboszcz, taka porozwodowa, że tak powiem.
Tak, proboszcz parafii nie chciał zgodzić się na wprowadzenie...
Cmentarz był parafialny, w związku z tym odmówił tak naprawdę generał został pochowany na kępie Oksywskiej, ale nie na terenie cmentarza, a 3 lata później, w rocznicę, czyli 16 lipca 1939 roku, zostało odsłonięte mauzoleum, którego projekt został wyłoniony w drodze konkursu, tam były 3 nagrody przyznane. No oczywiście ta pierwsza została zrealizowana. To było duże mauzoleum postawione na kępie Oksywskiej i tam został pochowany Orlicz Drescher. No, problem polegał na tym, że kilka miesięcy później wybuchła II wojna światowa i niestety to mauzoleum, które miało wysokość, tutaj podejrzewa, że to mogło być 12 metrów, było bardzo dobrym punktem odniesienia dla niemieckiej artylerii w trakcie walk o Kępę Oksywską. Natomiast później po opanowaniu wybrzeża przez Niemców, po zakończeniu kampanii polskiej 1939 roku, Niemcy po prostu zniszczyli to mauzoleum. Także dzisiaj grób Orlicz Dreschera jest grobem symbolicznym. Mhm.
No właśnie, że taki bohater naszej historii nie ma prawdziwego miejsca spoczynku.
Ale to fantastyczna, moim zdaniem, postać. Fantastyczna postać, jedna z najciekawszych karier wojskowych II Rzeczypospolitej. Oficer wywodzący się z bardzo konserwatywnego, można powiedzieć, rodzaju broni na pozór, bo prawda jest zupełnie inna. Po prostu zawsze mamy w każdym rodzaju broni takich, którzy są tymi nośnikami tej nowoczesności, a są też tacy, którzy będą konserwatywni i będą trzymać się tego, co jest im dobrze znane. To jest normalna rzecz i myślę, że występuje w wielu zawodach, nie tylko w siłach zbrojnych. Natomiast z całą pewnością to był generał, który widział Wojsko Polskie jako nowoczesne siły zbrojne i chciał zrobić wszystko, co w jego mocy, aby tak się właśnie stało. No niestety ta katastrofa przerwała tak naprawdę nawet nierozpoczętą działalność. Myślę, że jako inspektor obrony powietrznej państwa zrobiłby tutaj bardzo dużo. Tam też działała bardzo sprawna i duża organizacja społeczna, która się nazywała Liga Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej, która miała ponad 2 miliony członków. Między innymi to, że wiele budynków udało się w czasie kampanii 1939 roku ocalić, to, że mieszkańcy tych budynków gdzieś tam ocaleli w zawczasu przygotowanych, dosyć prymitywnych, ale jednak przygotowanych schronach i ukryciach, to zawdzięczamy właśnie tejże organizacji. Myślę, że tutaj Orlicz z całą pewnością jeszcze by usprawnił działalność tej organizacji, z całą pewnością wzmocnił ją, bo jako inspektor posiadałby odpowiednie środki do tego. No i myślę, że też bardzo mocno próbowałby rozbudować jeszcze bardziej ówczesną obronę powietrzną. Pytanie, jak wyglądałoby jego starcie z generałem Kazimierzem Sosnkowskim, który stał na czele Komitetu Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego i pilnował racjonalnego wydania każdej złotówki. No ale to niestety tego się nie dowiemy, to już może być tylko i wyłącznie gdybologia, a w nauce nie mamy gdybologii, tylko opieramy się na twardych faktach. Niemniej jednak możemy znając sylwetkę generała Gustawa Orlicz-Dreschera, którą tak przez ostatnie 3 dekady pięknie przybliża nam profesor Przemysław Olstowski. Możemy postawić taką tezę, że zrobiłby bardzo wiele, aby te kwestie były na jeszcze wyższym poziomie niż były. No i myślę, że też chciałby mocno inwestować w lotnictwo. Pytanie, jaka by była jego wiedza techniczna, tak? Na tym polu, czym by się wykazywał? No tutaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć nic więcej.
No ale była to tendencja, o której pan profesor powiedział, do samokształcenia, że on zawsze był ambitny, chciał tak, jakby być na bieżąco, znaczy i myślał o przyszłości.
Uważam, że to był jeden z najlepszych generałów, jakiego mieliśmy w II Rzeczypospolitej. Postać, którą siły zbrojne mogły się po prostu... Był chlubą Wojska Polskiego.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. O generale Gustawie Orlicz-Dreszerze, tę postać pięknie przybliżał pan pułkownik profesor Juliusz Tym z Akademii Sztuki Wojennej. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.